początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem, opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał: wariat, wariat, awanturnik, Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A któraż to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta? Jak ten czas leci? Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej, co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców, przyczyny klęsk mających paść na S. Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi, dostawy dla wojska to gruby interes, wtrącił pan Szprot, ajent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi, odparł pan Deklewski, a tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogadzą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę?
Wariat, wariat, mruknął radca. Podaj no, Józiu, piwa.
Która to? Siódma buteleczka, panie radco, służę piorunem.
Już siódma? Jak ten czas leci, jak ten czas leci.
Ajent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego zauzawionych oczach, spytał zniżonym głosem.
Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może służyć cygarkiem? Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą, duma wadą. Ale żeby Wokulski zdradzał skłonność do wariacji, tego mnie spostrzegł.
Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności. Jego rumiana twarz, otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach, była w tej chwili podobna do krwawnika oprawionego w złoto. — Nazywam go — odparł powoli, odgryzając i zapalając cygaro. — Nazywam go wariatem, gdyż go znam lat... zaczekaj pan... 15, 17, 18... Było to w roku 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Hi! Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak, jak dziś Józio, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił ajent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej, rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Ist na heca, rzekł. I skąd mu to przyszło? No skąd? Zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych. Wtedy wszystkim się paliło we łbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała to być usługa, taka jak innych, odparł radca niechętnie machając ręką. Tylko że przy obsłudze był bestia niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim co wlazło, a on najgorzej gniewał się, jeżeli nazywał go kto panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie handel cierpiał na tym. Wcale nie, bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subjekt Hopfera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły tam przychodzić na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł do tej szkoły przygotowawczej? Poszedł i nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No, ale co pan powiesz, ciągnął radca uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Cóż robił? Otóż co, gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy. I sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie, westchnął ajent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi. Aż nareszcie przy protekcji swego dzisiejszego dysponenta Rzeckiego wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową. I w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił ajent. Zapewne. Jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. Ale też miał on krzyż pański z babą.